Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Zmuszenie do lądowania samolotu na Białorusi i wywleczenie z niego białoruskiego opozycjonisty, katastrofa kolejki górskiej we Włoszech i certyfikaty covidowe od lipca. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Przywódcy 27 unijnych krajów zdecydowali o objęciu sankcjami kolejnych funkcjonariuszy reżimu i firm, zamknięciu lotnisk w Europie dla białoruskich linii lotniczych i omijaniu białoruskiej przestrzeni powietrznej. To reakcja na porwanie samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowanie blogera oraz opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Jest też decyzja o sektorowych restrykcjach gospodarczych, choć jeszcze nie sprecyzowano jakich. Tymczasem Aleksander Łukaszenka w białoruskim parlamencie ostrzegł, że jego kraj będzie reagować surowo na wszelkie sankcje, gdyż Zachód nie pozostawia mu wyboru. Ostrzegł, że od Białorusi może rozpocząć się nowa wojna światowa. Ambasadorowie NATO potępili białoruski reżim, który zmusił samolot linii Ateny-Wilno do przymusowego lądowania w Mińsku. Wezwali też do uwolnienia aresztowanego Ramana Pratasiewicza. O sytuacji na Białorusi porozmawiamy już za chwilę z profesorem Arturem Kozłowskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Andrzej Duda wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji na agresywną politykę Rosji. Prezydent, który składa wizytę w Gruzji, odwiedził linię rozgraniczenia między tym krajem a tzw. Osetią Południową. Podkreślił, że od 2008 roku jest to teren okupowany przez Rosję. 1 czerwca gotowy będzie unijny system dla certyfikatów cyfrowych, które mają ułatwić podróżowanie po wspólnocie, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zastrzegła, że unijne kraje czeka jeszcze praca, by zapewnić sprawne podłączenie się do systemu, który będzie weryfikował autentyczność dokumentów. Będą one zawierały informacje o szczepieniu, negatywnym teście lub przebytym zakażeniu. Zgodnie z założeniami, certyfikaty covidowe mają być dostępne w całej Unii od 1 lipca. Jednocześnie Komisja Europejska domaga się od koncernu AstraZeneca wysokich kar za nieterminowe dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Prawnik Komisji przedstawił żądanie podczas rozprawy w brukselskim sądzie. Złożono dwa pozwy przeciw brytyjsko-szwedzkiemu koncernowi za naruszenie warunków umowy. AstraZeneca dostarczyła do Unii zaledwie 50 milionów dawek, a powinna była w pierwszym kwartale dostarczyć 120 milionów. Polscy europosłowie negatywnie o budowie Nord Stream 2. Były premier Jerzy Buzek zaapelował do Komisji Europejskiej, by pilnowała przestrzegania przez Gazprom znowelizowanej dyrektywy gazowej, która utrudni powstanie i działanie Nord Stream 2. Była premier Beata Szydło wskazywała na niespójność polityki energetycznej Komisji. Piłkarze hiszpańskiego Villarreal wygrali rozgrywki Ligi Europy. W finale w Gdańsku pokonali Manchester United w rzutach karnych 11-10. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. W serii rzutów karnych decydujące były strzały bramkarzy. Włochy zwyciężyły w konkursie Eurowizji 2021, który odbył się w Rotterdamie. Po zsumowaniu głosów jurorów i telewidzów włoski zespół Maneskin znalazł się na pierwszym miejscu przed Francją i Szwajcarią. Zwycięski utwór Citti e Buoni będzie można usłyszeć dziś w naszej audycji.
Rozmowa o Europie.
Zatrzymanie opozycjonisty Ramana Pratasiewicza i nazwanie go terrorystą, sankcje Unii Europejskiej i groźby Aleksandra Łukaszenki. Oczy całego świata są w ostatnich dniach zwrócone na Białoruś. O sytuacji za naszą wschodnią granicą porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, to może zacznijmy od Unii, bo przywódcy wspólnoty zdecydowali o nałożeniu sankcji na Białoruś. To jest rozszerzenie tych restrykcji nakładanych już w ubiegłym roku. Zakazy wjazdu do Unii Europejskiej, zamrożone majątki w Europie, przygotowania do sankcji gospodarczych, także zamknięcie lotnisk dla białoruskich linii lotniczych, czy apel do przewoźników o omijanie przestrzeni powietrznej nad Białorusią. Czy tu jest zaskakująca jednomyślność Unii?
Rzeczywiście mamy tutaj jednomyślność i powiem szczerze, że ja się obawiałem, że nie będzie wcale to takie naturalne tym razem. Obawiałem się, że znajdzie się jeden lub dwa głosy w cudzysłowie powiem, sponsorowane przez Kreml, które spowodowałyby, że tej jednomyślności nie będzie. Świetnie, doskonale, że mamy tutaj pełną solidarność europejską, ponieważ tak naprawdę to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest bardzo, ale to bardzo ważnym i trudnym wyzwaniem, przed którym stajemy. Jest to zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa międzynarodowego, zarówno z perspektywy osób, jak i z perspektywy oczywiście gospodarczych relacji w tym naszym ważnym regionie Europy, dla nas bardzo istotnym i wydawałoby się bardzo perspektywiczno-rozwojowym, jeżeli chodzi o kierunek gospodarczej współpracy ze Wschodem. Europa będzie musiała zrewidować swoją politykę w tym zakresie.
Czy na tym etapie Unia Europejska czy poszczególne kraje unijne mogą zrobić coś więcej niż to, co ustaliły w czasie tego dwudniowego szczytu?
Po pierwsze, zrobiły bardzo dobrze, że jest to stanowisko bardzo stanowcze. Po drugie, niewyczerpany został arsenał sankcji i Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawienia dalej idących sankcji, które będą ewentualnie uchwalone i one prawdopodobnie będą. Natomiast jest o wiele ważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, a powinniśmy jako Europejczycy, w tym także my jako Polska, pokazać, jak bardzo ważne jest, że nie walczymy z Białorusią, że walczymy o zachowanie normalnych warunków współpracy, że wspieramy białoruskie społeczeństwo w realizacji upragnionej wolności i normalnego życia w swoim kraju. A zatem powinniśmy nadal wspierać media białoruskie, te, które próbują przekazywać prawdziwe informacje o tym, co się dzieje w tym kraju i jak naprawdę wygląda sytuacja międzynarodowa. Powinniśmy wspierać tych Białorusinów, którzy ze względów politycznych musieli wyjechać ze swoich krajów, ale też powinniśmy pokazać na przykładzie Ukrainy, która próbuje być państwem na kształt zachodni, że można realizować w inny sposób organizację własnego państwa niż tylko ten, który jest przez Kreml narzucany.
Skoro mówimy o pozycji Polski, nasz kraj, nasz rząd szybko zareagował na wydarzenia na Białorusi. Polska wydaje się oczywistym liderem unijnych działań wobec reżimu w tym kraju. Powinniśmy być taką lokomotywą, która będzie napędzać te działania wspólnotowe?
Po pierwsze, my działamy jako kraj i nasz rozwój gospodarczy jako wzorzec, który oddziałuje, jak to się mówi, soft power, czyli miękka siła oddziaływania na marzenia Białorusinów i Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają. Przyjeżdżają i mieszkają, pracują obok nas. Ale dodatkowo powinniśmy wywierać odpowiednią presję na instytucje Unii Europejskiej, aby pomoc dla tych państw była na poziomie właśnie instytucjonalnym i o wiele bardziej finansowo rozwiniętym niż to mamy w tej chwili. Nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby to nasze przedsiębiorstwa na przykład wspierały budowanie infrastruktury na Ukrainie w kooperacji z instytucjami i z firmami ukraińskimi. Powinniśmy pokazywać, jak powinny działać samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, a zatem tutaj to nasze know-how, które zdobyliśmy, a to mamy wyjątkowe na świecie doświadczenie przejścia od państwa autorytarnego, komunistycznego do państwa, które dzisiaj funkcjonuje w wielu aspektach wzorcowo. Wielu jeszcze oczywiście nadal podążamy za tymi dobrymi wzorcami na Zachodzie, ale już możemy uczyć, jak trudno przechodzi się i jak można przejść tak naprawdę te rozwiązania ważne dla funkcjonowania państwa. Dzisiaj, jeżeli pomagamy Ukrainie, to pokazujemy zarówno mieszkańcom Białorusi, jak i Rosji, że można budować kraj taki, jak Polska jest dzisiaj. I to jest świetny przykład, że nam się udało, to dlaczego im ma się nie udać. Społeczeństwa tych państw z kompleksem patrzą w kierunku zachodnim, tak jak my kiedyś patrzyliśmy z kompleksem. Wzorce niemieckie, francuskie są na tyle odległe, że są trudne do percepcji przyjęcia. Natomiast wzorce polskie to jest też bogactwo naszej przez pewien czas wspólnej historii i są adaptowalne, czy powinny być adaptowalne. Dlatego tutaj mamy wyjątkowo dużą rolę do odegrania.
Panie profesorze, niepokojące słowa padły w parlamencie w Mińsku. Aleksander Łukaszenka ostrzegł, że Białoruś będzie surowo reagować na sankcje Zachodu. Dodał też, że od Białorusi może zacząć się nowa wojna światowa. To są realne groźby, czy to jest trochę prężenie mózgów, czy to jest taka wojna psychologiczna?
Ja z politowaniem patrzę na to i słucham wypowiedzi człowieka, który nie wygrał wyborów prezydenckich, a taki urząd samozwańczo sprawuje. Oczywiście ma poparcie wąskich elit politycznych tego kraju, ale też tych elit się boi, bo proszę zobaczyć, jak mieliśmy obrazy telewizyjne, gdy przestraszony Łukaszenko idzie z karabinem, nie ufając nawet osobom z najbliższego otoczenia. Ten człowiek jest bardzo samotny, mimo że rządzi dzisiaj państwem. Jest zakładnikiem systemu, który stworzył, i dopóki próbował balansować między Rosją a Unią Europejską, to udawało mu się jakoś przetrwać kolejne wybory i funkcjonować. Dzisiaj, nie oszukujmy się, żadne wybory nie zmienią sytuacji na Białorusi, jeżeli on będzie prezydentem. On ma tego świadomość, dlatego całkiem niedawno uchwalił ustawę, w której przekazuje rządzenie państwem na wypadek, gdyby mu się coś stało. On dzisiaj nie walczy o państwo, o realizację interesów państwowych, walczy tylko i wyłącznie o własne, osobiste bezpieczeństwo i twierdzę, że to właśnie takie gwarancje tego osobistego bezpieczeństwa uzyskał na Kremlu, a zatem jak coś pójdzie nie tak, to on wie, gdzie już może uciec. To jest osoba, która mogła bardzo wiele dla Białorusi zrobić, w pewnym momencie zrobiła, bo utrwalała wiarę Białorusinów, że mogą mieć własne państwo, ale dzisiaj to on realizuje inny cel. Moim zdaniem połączenia z Rosją.
Czy biorąc pod uwagę te nerwowe ruchy Łukaszenki, jeżeli tak to możemy określić, życie Ramana Pratasiewicza jest realnie zagrożone? Łukaszenka bardziej będzie się bał wykonać na nim wyrok śmierci, czy bardziej będzie się bał go nie wykonać?
Łukaszenka nie dba o życie tego czy innego człowieka. Tak jak powiedziałem, według mnie dba tylko o życie swoje i swojego syna. W akcie desperacji jest moim zdaniem gotowy na wszystko. Ja współczuję rodzinie tego młodego, bardzo młodego dziennikarza. Współczuję oczywiście jemu, jego narzeczonej Rosjance, która także została osadzona w areszcie na razie na 2 miesiące. To są olbrzymie tragedie ludzkie. Ten akt ma zastraszyć całe społeczeństwo białoruskie, ale także pokazać opornym wobec Putina społeczeństwu rosyjskiemu, że dorwiemy was wszędzie. To nie złamie ducha tych dzielnych ludzi. Oni wiedzą, że albo poświęcą się, żeby zmienić państwo na takie, które mają za swoją zachodnią granicę, albo wyjadą i zapomną o swoim państwie, a nie chcą, nie mogą, bo zostali bardzo porządnie wychowani, patriotycznie, w duchu wartości najwyższych i honoru swojego państwa. Wielka tragedia, że człowiek, który przez szereg lat jednak miał pozytywny wizerunek w swoim kraju, miał dosyć dużą, naturalną, bez manipulacji popularność, sam sprowadził się do takiego poziomu, że no nie sądzę, żeby kiedykolwiek mu postawiono pomniki, a jeżeli mu postawią te pomniki, to szybko runą.
Panie profesorze, to na zakończenie. Z racji pana działalności naukowej był pan na Białorusi wiele razy. Dzisiaj odważyłby się pan tam pojechać?
Ja pozostanę na obserwacji Białorusi z oddali. Tak, rzeczywiście miałem tę okazję być w różnych miejscach na Białorusi i spotykać się z różnymi ludźmi. Ja nie chcę nikomu zaszkodzić i w związku z tym nie będę mówił, z jak wspaniałymi ludźmi się spotykałem. Ja martwię się o losy tych osób i wiem, że te osoby reprezentują niezwykle potężny potencjał intelektualny, bogactwo kulturowe przemawia przez nich. Martwię się o nich. Czasami używam aplikacji Telegram, żeby dowiedzieć się, jak idzie, bo wiemy, że tej aplikacji nie udaje się jeszcze służbom rozszyfrować, ale jest we mnie dużo takiego wewnętrznego bólu i empatii dla tych osób. Przeżywają bardzo trudne chwile i dlatego pomagajmy Białorusinom.
Profesor Artur Kozłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di te.
ABC Unii.
C jak certyfikaty covidowe.
W całej Unii mają obowiązywać już od 1 lipca. W czerwcu do programu pilotażowego przystąpi Polska. Certyfikaty covidowe mają ułatwić podróżowanie po Europie bez konieczności poddawania się kwarantannie, poinformowali dyplomaci na szczycie w Brukseli.
Certyfikaty poświadczające zaszczepienie autoryzowaną szczepionką przez Europejską Agencję Leków mają być automatycznie uznawane w całej Unii. Natomiast kraje mogą, jeśli zechcą, uznawać także te szczepionki, które nie zostały dopuszczone na unijny rynek i zwalniać osoby nimi zaszczepione z kwarantanny.
Chodzi o chińskie i rosyjskie szczepionki, na które zdecydowały się na przykład Węgry. Dokumenty będą w formie cyfrowej, kodu QR bądź papierowej. Certyfikaty będą zawierać niezbędne informacje, aby dane Europejczyków były chronione, imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
Unijny system na przykład na lotniskach czy przejściach drogowych będzie sprawdzał tylko autentyczność dokumentów. Do 1 lipca wszystkie kraje muszą przejść pomyślnie testy sprawdzające podłączenie do platformy, która będzie weryfikowała wiarygodność certyfikatów. Kraje wspólnoty muszą zapewnić też, że będą w stanie wydawać sprawnie dokumenty.
Założeniem certyfikatów jest ułatwienie podróży bez konieczności odbywania kwarantanny, ale kraje mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy. Aby sfinalizować wszystkie procedury, potrzebna jest zgoda unijnych ministrów, a także europosłów, co ma nastąpić w czerwcu.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dominika Raszkiewicz o pandemicznej sytuacji na Ukrainie rozmawia z Marianą Myslicką.
Jak wygląda sytuacja w związku z koronawirusem na Ukrainie? Czy podobnie jak w Polsce powoli zdejmowane są obostrzenia?
Tak samo podobno jak w Polsce są odmrożenia. Z tego, co wiem, to dzieci wrócili do szkoły. Oczywiście na krótki okres, bo też mają za chwilę już wakacje, ale wrócili w większości. Jeżeli chodzi o takie życie społeczne, restauracje, jakieś tam puby, klaby, też powoli są otwierane, oczywiście z zachowaniem ostrożności, ale i tak nawet w tych najgorszych momentach, jak była pandemia w takiej kulminacji, to z tego co wiem, to na Ukrainie nie było aż tak, że wszystko było pozamykane. Było to wszystko otwarte, tylko jakby nie można było w pełni zapełnić na przykład salę w restauracji, ale było ono otwarte normalnie do siedzenia.
A jak przebiega proces szczepień? Jaki jest stosunek mieszkańców Ukrainy do szczepień?
No, stosunek do szczepień jest zdecydowanie inny niż w Polsce, bo ludzie nie mają zaufania, bardzo niechętnie się szczepią. I skutek jest taki, że w tej chwili na Ukrainie jest zaszczepionych kilka tysięcy osób podwójną dawką. Trochę więcej pojedynczą, ale nadal to jest bardzo mało i nie wiadomo, czy będą ludzie chcieli się szczepić. I z tego, co wiem, to dopiero teraz jakaś ilość takich znanych szczepionek, jak w Polsce, typu Pfizer, zaczęła dochodzić do Ukrainy. Więc nie wiadomo, czy to będzie tak samo taka liczba duża, jak teraz mamy w Polsce w ogóle. Czy Ukraina uzyska taką liczbę zaszczepionych osób.
Czy wobec tego władza zachęca do szczepień? Czy prowadzone są kampanie informacyjne, promocyjne na ten temat w mediach?
Oni zachęcają, ale bardzo krótko. Była jakaś tam kampania w telewizji. No niestety nie jest to na taką dużą skalę, więc mówię, ludzie nie mają zaufania, ludzie się boją i nie chcą się szczepić. Się szczepią tylko chyba ci, którzy tak naprawdę muszą. To służba zdrowia i ludzie, którzy pracują bezpośrednio w miejscach dużej liczby publiczności. Reszta to niestety nie.
Czym żyje Europa?
Agencja z Rosji oferowała pieniądze za oczernianie szczepionki Pfizera. Agencja skontaktowała się z francuskimi youtuberami, oferując im wysokie wynagrodzenie za publikację postów i filmów oczerniających szczepionki przeciwko COVID-19 produkcji Pfizer-BioNTech, poinformował dziennik Le Monde. Jak podają francuskie media, trzej youtuberzy byli proszeni o zamieszczenie w nagraniu tabeli z fałszywymi danymi, wskazującymi na dużą śmiertelność wśród osób zaszczepionych preparatem Pfizera. Adresaci otrzymali również instrukcje, zgodnie z którymi mieli oskarżyć media głównego nurtu o ignorowanie zagrożenia wynikającego ze szczepień. O sprawie poinformowano francuskie Ministerstwo Zdrowia, wszczęto śledztwo. Trzy osoby zatrzymane w związku z katastrofą kolejki górskiej we Włoszech. W niedzielę zginęło w niej 14 osób. Wśród zatrzymanych jest zarządca panoramicznej kolejki turystycznej, która w drodze na szczyt w wyniku zerwania się liny stoczyła się ze zbocza i rozbiła o drzewa. Ustalono, że hamulce kolejki nie zadziałały, bo zostały źle ustawione. Zatrzymani przyznali się do winy. Mieszkańcy Hagi w Holandii oddali policji setki sztuk broni. Posiadacze nielegalnej broni mogli ją zdeponować w jednym ze specjalnych koszy ustawionych w tym celu przez policję w Hadze. Żółte pojemniki umieszczono przy wszystkich posterunkach w mieście. Do pojemników trafiło 669 noży, kastetów oraz broni palnej. Brytyjczyk William Shakespeare, pierwszy mężczyzna i drugi człowiek na świecie, który otrzymał szczepionkę przeciwko COVID-19 już poza fazą testów, zmarł w wieku 81 lat z powodu choroby niezwiązanej z koronawirusem. Od czasu podania mu szczepionki w Wielkiej Brytanii podano prawie 61,5 miliona dawek szczepionek. Ruszają badania genetyczne w sprawie pochodzenia Krzysztofa Kolumba. W czerwcu zacznie je międzynarodowy zespół z udziałem lekarzy z Hiszpanii i USA. Jest szansa, że rejon Europy, z którego pochodził żeglarz, może zostać ujawniony już 12 października, kiedy obchodzone jest Święto Narodowe Hiszpanii, zwane też Dniem Kolumba. W ostatnich dekadach żeglarzowi przypisywano rozmaite pochodzenie. Część historyków twierdziła, że nie wywodził się on z Italii, ale z Majorki, Korsyki lub hiszpańskiej Galicji. Historycy z Portugalii twierdzili z kolei, że słynny podróżnik urodził się na należącej do tego kraju atlantyckiej Maderze. Być może badania rozwikłają ten spór.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.